z Herbertem na ławeczce poetów.
Idź, dokąd poszli tamci, do ciemnego kresu po złote runo nicości, twoją ostatnią nagrodę. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Bądź odważny, gdy rozum zawodzi, bądź odważny, w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. Strzeż się oschłości serca, kochaj źródło zaranne, ptaka o nieznanym imieniu, dąb zimowy, światło na murze, splendor nieba. Powtarzaj stare zaklęcia ludzkości i bajki, legendy, bo tak zdobędziesz dobro, którego nie zdobędziesz. Powtarzaj wielkie słowa, powtarzaj je z uporem, jak ci, co szli przez pustynię i ginęli w piasku. Idź, bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek, do grona twoich przodków, Gilgamesza, Hektora, Rolanda, obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów. Bądź wierny, idź.
Myślę, że obecnie, kiedy niemal każdego dnia jesteśmy bombardowani kolejnymi informacjami o korupcji, sprzedajności, nieuczciwości, kiedy materializm urasta do rangi bóstwa, a chęć posiadania niejednokrotnie nie ma granic, wówczas dobrze jest zagłębić się w twórczość, a przede wszystkim w osobę Zbigniewa Herberta. Dla mnie był on człowiekiem, który swoją poezją i niezłomną postawą wciąż daje nadzieję na godne życie. Wskazuje na cnotę wierności wartościom i odwagę podejmowania wyborów. Jak mówił, podejmuje się walkę nie tylko dla wygranej, bo to byłoby zbyt łatwe i nie tylko dla samej walki, ale w obronie wartości, dla których warto żyć i za które warto umrzeć. Herbert jako wyznawca konradowskiego nakazu wierności w trudnych czasach komunistycznej Polski pokazywał, jak ważna jest wierność wartościom. Dodawał odwagi i swoim życiem udowodnił, że jest to możliwe. Nienawidził zdrajców i głośno o tym mówił, wzbudzając niechęć wśród tych twórców, którzy uśmiechali się do władzy. Gdyby wówczas prezentował odmienną postawę, żyłoby się mu z pewnością wiele lepiej. On jednak wolał doznać poniżenia i upokorzenia z powodu wierności i bezkompromisowości. Pewnie się temu nie dziwił, wszak sam w przesłaniu pana Cogito nie obiecywał zwycięstwa, a wręcz przekonany był o klęsce. Zatrważające jest to, że człowiek, który tak głęboko umiłował kulturę, spotkał się z całkowitą ignorancją kulturalną. Mimo to, jak mówił w swoich wierszach, warto walczyć. Pozostawił nam świat czarno-biały, w którym są rzeczy piękne i brzydkie, dobre i złe, szlachetne i podłe. I jak mówił, biada tym strukturom, w których te granice zostaną zatarte w imię czegokolwiek. Czy te słowa zostaną zrozumiane przez dzisiejszy świat, w którym obserwuje się upadek systemu wartości? W każdym razie ja wierzę, że warto walczyć, dlatego często powtarzam sobie: bądź wierny, idź.
Herbertem na ławeczce poetów.
Dlaczego pewna ilość poszła na czerwony leb? Ach, to są pytania na temat otchłani duszy ludzkiej. Ja chyba umrę niepogodzony ze światem. Tak właśnie chciałbym umrzeć. Brak mi wiedzy o tamtej rzeczywistości, uzyskanej od współautorów zbrodni, która się dokonała na kulturze. Nie otrzymałem od nich odpowiedzi. Jedyne świadectwo, jedyny sposób pisania o tym znalazł Leopold Tyrmand w swoim dzienniku 1954. Mnie o tym też niewygodnie mówić, bo on robi ze mnie takiego świętego Szymona Słupnika, który głoduje i tak dalej. On wiedział zresztą połowę tego, co ja rzeczywiście przeżyłem. Bo myśmy po męsku nie rozmawiali o rzeczach wstydliwych. Więc dlaczego? Prowadziłem taką inwestygację, Nie żeby napisać książkę, ale żeby samemu się dowiedzieć. Więc pytałem ludzi, z którymi byłem w dobrych stosunkach. Pytałem nie po to, żeby ich upokarzać. Odpowiedzi były różne, ale wszystkie kłamliwe i wykrętne. I widzi pan, ja się czuję bardzo źle w roli prokuratora. Chciałbym być adwokatem, ale żeby pozbyć się roli prokuratora, powiem, że gdyby toczył się taki proces, oczywiście nie proces Gdańsk, proces w opinii społecznej, to zarzuciłbym oskarżonym rzeczy następujące. Więc A. że działali ze strachu i w złej wierze. B. że powodowali się pychą, która o dziwo wynikała ze strachu. Mogę to uzasadnić. C. działali z niskich pobudek materialnych. Straszne zarzuty. Ale prokurator musi stawiać zarzuty, a adwokat będzie powtarzał argumenty oskarżonych, że okres dwudziestolecia to był straszny okres, to był faszyzm. To jest ustrój nierzeczywisty, ustrój widmowy i dlatego tak trudny do zwalczenia. Ja mu odmówiłem ontologicznego statusu. Adam Michnik pytał: no dobrze, dlaczego wy nie stawialiście oporu? Dlaczego Elzenberg? Nie było z kim polemizować. I o co polemizować? Nie było języka. Język był sprzedany, zakłamany, zupełnie jak w czasach hitlerowskich. No to już kręćmy, prawda?
Wszystkie próby oddalenia tak zwanego kielicha goryczy przez refleksję, opętańczą akcję na rzecz bezdomnych kotów, głęboki oddech, religię, zawiodły. Niezmordowana jest oracja światów. Mogę to wszystko powtórzyć od nowa. Mogę to wszystko powtórzyć od nowa. Przegra ręka od góry, gardło słabsze od źródła. Nie przekrzyczę piasku, nie zwiążę oka z gwiazdą i z ruchem przy kamieniu. Z ziarnistego milczenia nie wyprowadzę ciszy. A przecież zebrałem tyle słów w jednej linii. Dłużej od wszystkich linii dłoni. Dłużej od losu. W linii wymierzonej poza. Linii rozkwitającej. Prostej jak odwaga. Linii ostatecznej. Lecz była to zaledwie miniatura horyzontu. Myśli chodzą po głowie, mówi wyrażenie potoczne. Wyrażenie potoczne przecenia ruch myśli. Większość z nich stoi nieruchomo. Pośrodku nudnego krajobrazu. Nie chodzą, bo nie ma dokąd. Siedzą na kamieniu. Załamują ręce.
Był to program z Herbertem na ławeczce poetów.